Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójcik. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani dr Małgorzata Niestępska, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie. Dzień dobry pani prezes, witam bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy Radia KRDP.
Pani prezes, pod koniec kwietnia w Ciechanowie było głośno, dużo się działo na terenie PEC-u. Były to próby technologiczne, rozruchu całego systemu na biomasę i turbiny parowej. Proszę nam opowiedzieć o tym, jak podłącza się te urządzenia i co się dokładnie działo na terenie PEC-u, no bo my jako mieszkańcy tam przecież wejść nie możemy, żeby to zobaczyć.
Będzie taka okazja, muszę powiedzieć. Planujemy taką okazję na jesieni, zrobimy dni otwarte. To mogę obiecać tak na wstępie dla mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o te rozruchy, rzeczywiście było kilka takich dni, kiedy hałasowaliśmy, o czym ostrzegaliśmy. No najbardziej to było uciążliwe na pewno dla mieszkańców okolic, gdzieś tam od strony ulicy Niechockiej i w tamtym kierunku. Ale musieliśmy po prostu to zrobić, ponieważ żeby uruchomić turbinę, a turbina napędzana parą będzie współpracować z kotłem parowym na biomasę, instalacja musiała zostać bardzo precyzyjnie wyczyszczona ze wszelkich zanieczyszczeń. Wiadomo, że jak się składa wszystkie elementy instalacji, ale też są oczywiście miejsca spawu, są miejsca armatury podłączenia. Te zanieczyszczenia gdzieś pojawiają się potem w rurociągach i to wszystko musiało być bardzo dokładnie przeczyszczone parą pod bardzo wysokim ciśnieniem. Na końcu w ogóle tej instalacji odbywało się to tak, że na końcu tam, gdzie był wyrzut tej pary, była zamontowana płytka aluminiowa, na której te wszystkie zanieczyszczenia się, można powiedzieć, odbijały czy pozostawały. W każdym razie ta płytka, to trzeba było wykonać tyle razy, aż ta płytka będzie kompletnie gładziutka, czyściutka, to znaczy, że to wskazywało, że żadne zanieczyszczenie nie zostało już w instalacji. I dopiero wówczas instalacja została ta tymczasowa zdemontowana i już włączona do właśnie turbiny. Ponieważ turbina też wymaga po pierwsze bardzo dużej czystości instalacji, ale też bardzo wysokiej czystości samej wody, czyli my, tak jak teraz wodę do systemu ciepłowniczego, wodę wodociągową, my jeszcze ją uzdatniamy, czyli ją demineralizujemy, tak żeby nie miała w sobie żadnych elementów, ale też przede wszystkim składników, które by przyczyniały się do tworzenia tak zwanego kamienia kotłowego, czyli krzemianów, ale i wodorotlenku wapnia. Czyli tutaj uzdatniamy jeszcze tą wodę właśnie wodociągową, a dla turbiny wymagana jest jeszcze kolejny stopień oczyszczania, tak zwana elektrodejonizacja, gdzie ta, można powiedzieć, zostaje czyste H2O, tak, po to, żeby już ta para, która trafia na turbinę, była bardzo wysokiej czystości. Jest to para przegrzana, także tak to wygląda. W tym tygodniu właśnie już turbina będzie uruchamiana, bo teraz mieliśmy tydzień przestoju, jeszcze właśnie po tych pierwszych uruchomieniach kotła nastąpił przegląd już po tych pierwszych godzinach pracy, o których też informowaliśmy. I teraz pod koniec tygodnia już planowany jest rozruch zarówno kotła ponowny i już współpraca z turbiną. Także liczymy, że w czerwcu praktycznie cały system ciepłowniczy będzie zasilany ciepłem z biomasy, przy czym produkowana też będzie energia elektryczna właśnie na tej turbinie parowej i naszymi kogeneracjami gazowymi, które pracują w tej chwili cały czas, praktycznie to już będzie drugi miesiąc, kiedy obie kogeneracje pracują, produkują ciepło i energię elektryczną tutaj dla miasta, ciepło dla mieszkańców, energię elektryczną, którą sprzedajemy do sieci lub zużywamy na potrzeby własne.
Zanim powiemy jeszcze o tym systemie, który będzie nas ogrzewał, to chciałabym jeszcze tak w ramach ciekawości zapytać panią prezes, jak duża jest turbina, jak duży jest ten kocioł, czy to są naprawdę olbrzymie, takie przestrzenne konstrukcje?
Kocioł, tak. Kocioł to jest duża konstrukcja, jest 14 metrów wysoki. Zresztą jak się wejdzie na stronę www.pecciechanów, to tam troszeczkę trzeba wpisać w aktualności i tam są zdjęcia jeszcze z montażu, tak, bo my publikowaliśmy takie kluczowe etapy montażu instalacji u nas. I oczywiście no, jest to w ogóle obiekt kubaturowy, duży. Praktycznie to jest dobudowane około 1/3 tej ciepłowni centralnej, tego budynku, w którym znajdowało się 6 kotłów. To jakby dobudowaliśmy, można powiedzieć, 1/3 tak kubaturowo jeszcze, jeżeli chodzi o całą elektrociepłownię. Poza tym jeszcze są elementy poza paleniskiem, bo palenisko jest osobno u nas. Na taką technologię się zdecydowaliśmy, żeby obniżyć wysokość hali, bo bardzo często to palenisko, jeżeli jest bezpośrednio pod kotłem, to ono powoduje, że bardzo wysokie wtedy są kubaturowo budynki, a my też chcieliśmy jakąś linię sensowną też powiedzmy tej zabudowy, mimo że z nikim nie sąsiadujemy, ale też chcieliśmy, żeby to estetycznie też w jakiś sposób i technologicznie też, jak się okazuje, jest to znacznie lepsze rozwiązanie. Także mamy palenisko osobno, kocioł, potem jest ekonomizer mokry i ekonomizer suchy, jeżeli chodzi o odzysk jeszcze ciepła z spalin, które są już przeszły przez kocioł, czyli przez wymiennik w kotle. I jeszcze do tego mamy też moduł kondensacji, więc odzyskujemy takie, można powiedzieć, w większości przypadków odpadowe dla ciepłowni i elektrociepłowni ciepło. Odzyskujemy ciepło z kondensacji na tym ostatnim etapie ze spalin. I no, jak ktoś ma w domu piec kondensacyjny, to też wie, jaka to jest różnica pomiędzy takim zwykłym piecem gazowym a piecem kondensacyjnym. Więc u nas taka instalacja tylko dużo, dużo większa w sensie gabarytowym i wydajności. I podgrzewa się powrót z systemu ciepłowniczego, czyli z sieci, czyli jak on jest na poziomie gdzieś u nas 45 do 50 stopni, no to możemy jeszcze odzyskać to ciepło, podgrzać i wtedy zyskujemy to, że od tej już wyższej temperatury będziemy to ciepło do sieci przygotowywać, a w sieci to ciepło jest w tej chwili, to jest poziom około 60 stopni do 70, no tak średnio to jest 60 parę stopni w sieci, jeżeli chodzi o lato, czyli ciepła woda użytkowa.
No bo nikt już nie korzysta z ciepła teraz pod koniec maja.
Nie, no korzystają z ciepłej wody użytkowej.
Tak, wody tak. Ale ciepło w grzejnikach nie, nie. Już nie.
Można powiedzieć, że w połowie maja, po tych takich chłodnych nocach, tak, bo były te chłodne noce, tam się troszeczkę to przedłużyło, bo zwykle to tak weekend majowy w tych ostatnich latach jakby kończy ten tak zwany sezon, tak, bo wiadomo, że tego sezonu stricte nie ma w sensie takim legislacyjnym, prawnym, czy w jakichś naszych instrukcjach, tylko to po prostu odbiorcy decydują, że wyłączają się z tego ciepła takiego, które służy ogrzewaniu pomieszczeń i lokali. I w połowie maja rzeczywiście już praktycznie wszyscy odbiorcy się wyłączyli. Także w tej chwili już w sieci ciepłowniczej jest ciepła woda użytkowa dostarczana. Też zupełnie w innej konfiguracji niż do tej pory, bo praktycznie połowę miasta zabezpiecza właśnie ta nowa nasza kogeneracja w lokalizacji Mosiru, a drugą połowę rzeczywiście kogeneracja ta, którą mamy na tysiąclecia, plus no jeszcze teraz w tym tygodniu pracowały tak na 1/3 gwizdka, nazwijmy to, kotły węglowe i w tej chwili wejdzie do pracy ten kocioł biomasowy w tym tygodniu. No i jakby te potrzeby będziemy zaspokajać, natomiast są to oczywiście radykalnie różne potrzeby, bo zimą to jest do około 60 MW mocy, która jest wykorzystywana, natomiast latem te potrzeby w systemie to jest w granicach maksymalnie 5, a spada nawet czasami w Dolinie Nocnej do jakichś 1,5 MW, tak? Więc są duże wahania, no i w ogóle jakby ta skala sprzedaży jest radykalnie inna. I to trzeba pamiętać, że my sprzedajemy ciepło i uzyskujemy przychody za konkretne dostarczone ciepło. Także latem dla nas to jest też radykalny spadek przychodów do tych 5 MW, a zimą to faktycznie nasze przychody są zupełnie inne. No jesteśmy typowo sezonowym przedsiębiorstwem.
Pani prezes, tak pomyślałam sobie, że w tej chwili to tylko około 4 miesięcy jest przerwa w dostawie ciepła, bo w połowie maja wyłączamy ciepło, ale w połowie września już najczęściej włączamy. A więc tak szczerze mówiąc, ta aura nas nie rozpieszcza za długo.
To też tak, faktycznie może dłuższy jest ten okres grzewczy, ale on jest zupełnie wypłaszczony. To znaczy, tak jak kiedyś te zimy były bardzo mroźne, szczególnie noce były zimne, tak jak my mamy, już nieraz wspominałam, z wielolecia od lat 60. mamy takie badania, jeżeli chodzi o temperaturę zewnętrzną, temperaturę w naszym systemie i ilość tak zwanych stopni dni, to się radykalnie zmieniło. Przede wszystkim średnia temperatura w roku i w sezonie jest znacząco niższa, to jest kilka stopni. Styczeń i luty, tak jak kiedyś były takimi miesiącami zimnymi, to można powiedzieć, że one odpowiadają, tak jak kiedyś był marzec, o, tak można powiedzieć, że to jest taki poziom, więc nie ma tego bardzo dużego spadku. Rzeczywiście wydłużył się ten sezon, ale można powiedzieć, że ilość ciepła, jaką odbiorcy nasi kupują, a jaką my sprzedajemy, można powiedzieć, że jest konstans. Ona wręcz spada lekko, znaczy nawet nie lekko, bo przecież przyłączamy nowe obiekty, a w skali naszej spółki to w tej chwili, jak policzyliśmy rok do roku, jeżeli chodzi 22 do 21, tak po podsumowaniu roku, to jest 4% mniejsza sprzedaż. Poprzedni rok od jeszcze kolejnego był też około 6, więc my mamy raczej trend spadkowy pomimo nowych przyłączy, czyli odbiorcy kupują, mimo tego, że wydłużył się ten okres, tak, to jednak odbiorcy kupują mniej ciepła, bo mamy wyraźne, my to widzimy, mamy ocieplenie klimatu i ono właśnie tak się odbija, że nie ma takich wyraźnych okresów przejściowych, tylko jest tak, prawda, jest ten chłód, zimne noce, a potem nagle mamy gorąco, tak, i od razu się ubieram na krótki rękaw, krótkie spodenki.
A może tak oszczędności już... pani prezes też odbiorcy stosują, bo jednak ciepło, no, do najtańszych nie należy.
Odbiorcy... Tak, znaczy my nawet pomagamy w tym, żeby wprowadzać nowe technologie, nowe rozwiązania na węzłach. Każdy oczywiście liczy. Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, to nasze ciepło oczywiście podrożało, jeżeli chodzi o lata poprzednie, no ale w skali, jak sobie porównamy inflację, to ten skok w sensie netto takim dla nas nie jest taki duży, tylko trzeba pamiętać jeden fakt, który nastąpił. W 2021 roku był VAT na ciepło 23%, w 2022 roku był, w styczniu był 8%, potem było 5%. I ten skok, który teraz mamy od stycznia, wynika z przywrócenia VAT-u na poziom 23%, czyli hipersaldo, tak jak z naszych analiz wynika, to dla odbiorców w systemie podwyżka sama wynikająca tylko z przywrócenia VAT-u to jest ponad 26%. Więc tutaj te ruchy różne, jeżeli chodzi o ceny, to wyglądają różnie. Różnie też potraktowano różne nośniki energii. Pamiętajmy, że wprowadzono tarcze i zupełnie można powiedzieć inaczej wygląda sytuacja, ale to jest sztuczna sytuacja, która będzie obowiązywała do tego roku. Do końca roku wszystkie te rekompensaty, tak, różnego rodzaju zmiany zostaną uwolnione. I teraz tak, skoro my tak naprawdę jesteśmy prawie, że na poziomie ceny, nasza cena jest praktycznie na poziomie takiej, że my tej rekompensaty dostajemy, czyli nasi odbiorcy, my, tak, 8%. A więc przypuszczam, że w przyszłym roku, patrząc to, co się dzieje na rynku, to my zostaniemy na poziomie, w najgorszym wypadku, powiedzmy, zostaniemy na poziomie tej ceny i w ogóle nie odczują nasi odbiorcy, że cokolwiek się zmieniło, jeżeli chodzi tutaj o ich koszt. I w ogóle poziom ceny ciepła. Tam, gdzie ta rekompensata na przykład jest wysoka, albo gdzie rzeczywiście ten wzrost cen ciepła był powyżej 40%, no to tam będzie ten szok jeszcze właśnie od stycznia 2024. Tutaj mogę zapewnić, że tutaj praktycznie u nas raczej wszystko wskazuje, że ten 24 to będą takie jakieś stopniowe korekty, raczej spadki stopniowe tej ceny. Jeszcze oczywiście zobaczymy, bo to będzie kwestia też amortyzacji, kalkulacji amortyzacji. No mamy też inflację, no pamiętajmy, że ona też jakby tutaj, to jest stały wzrost cen, tak? Czyli ona, to nie jest tak, że jak nam ona spowalnia, to ceny nam spadają, tylko one rosną tylko wolniej, tak? tutaj trudno może w tej chwili przewidywać, jaki to będzie dokładny ten przyszły rok, ale przynajmniej u nas mogę zapewnić, że nie będzie tego szoku, jaki będzie w gazie, gdzie w tej chwili mamy cenę zamrożoną dla odbiorców gazu na poziomie 200 zł 17 groszy, a od stycznia 2024 każdy może sobie zajrzeć w taryfie PGNiG-u, to są ceny na poziomie ponad 500 zł, tak? I teraz to mamy poziom 23, ja nie wiem, jaki będzie poziom 24, ale nawet ustawa sama o zamrożeniu ceny na gaz jakby mówi o tym, że te ceny na następny rok mają rekompensować to, że w roku 2023 ta cena jest zamrożona. To samo z ceną energii elektrycznej, więc o ile u nas ciepło zostanie na tym poziomie i tutaj żadnych szoków ani, bo my nie korzystamy, de facto można powiedzieć, w bardzo minimalnym stopniu korzystamy z tych wszystkich tarcz, czyli my zostaliśmy na takim poziomie bardzo bezpiecznym cen, jeszcze mając oczywiście te źródła węglowe, gdzie mamy uprawnienia do emisji i tak dalej, nam się to udało. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście to korzystanie z tarcz jest bardzo duże i to jest bardzo wysoki poziom różnicy pomiędzy ceną taryfową a ceną taką zamrożoną, no to ten rok 2024 może być takim jeszcze szokiem dla odbiorców tych właśnie form energii.
Pani prezesa, czego zatem dotyczy zmiana taryfy, która od 1 maja obowiązuje?
Takie zmiany będą następowały, bo pamiętajmy, że my uruchamiamy nowe źródła. Jak uruchamiamy nowe źródła, to my jesteśmy zobowiązani w ciągu 30 dni od uzyskania koncesji wystąpić ze zmianę taryfy, po prostu uwzględnić to źródło nowo uruchamiane w taryfie na ciepło. I to jest taka, bym powiedziała, zmiana kosmetyczna, ponieważ teraz następna to będzie kogeneracja na tysiąclecia. Trwa proces taryfowy, jest moment uzyskania taryfy na to źródło. My możemy je eksploatujemy, bo to jest zawsze okres rozruchu, możemy jak najbardziej eksploatować. W okresie próbnym uzyskujemy taryfę, mamy obowiązek po prostu wystąpienia o zmianę taryfy ze względu na nowe źródło. Poza tym ta w maju jeszcze miała jakby dwa czynniki. Po pierwsze właśnie uruchomienie nowego źródła, czyli to była usankcjonowanie niejako w taryfie tego źródła kogeneracji na MOSiR-ze, kupowania ciepła odpadowego z drukarni i jeszcze akurat w marcu tutaj URE, Urząd Regulacji Energetyki zmienił, bo zawsze do 31 marca zmienia tak zwane wskaźniki rozliczeniowe w taryfie uproszczonej i my też jesteśmy zobowiązani po opublikowaniu tych wskaźników do wystąpienia o zmianę taryfy. Także można powiedzieć, że mimo, że tam będą w następnym okresie też zmiany taryfy, ale one się nie będą wiązać z jakimikolwiek ruchami cenowymi, bo jeżeli już wracam nawet do poziomu tej zmiany, to było w granicach 1%. To mogę powiedzieć, że dla odbiorcy 1% jest nieodczuwalne, bo jeden ma jakby inną strukturę mocy zamówionej do zużycia ciepła, drugi ma inną i oni w ogóle, znaczy odbiorca tego w ogóle nie odczuje. No, na poziomie 1% to nie ma to w ogóle jakby znaczenia, tak? Także natomiast na pewno po prostu zmiany będą wynikały z czynników takich czysto obiektywnych i nie będą wpływały na poziom cen w następnym okresie. Dzięki naszemu taniemu ciepłu większość mieszkańców Ciechanowa dostało rekompensaty, z tego co wiem, i to dosyć wysokie. No to można sobie teraz odpowiedzieć na pytanie, czy to nasze ciepło w 2022 roku było drogie, czy nie było drogie, ponieważ no wszyscy dzięki, gdyby było drogie, to nie byłoby rekompensat, tak? Czyli jeżeli mamy rekompensaty i to podobno najwyższe w historii, no to znaczy, że nasze ciepło drogie nie było, tak? Bo po rozliczeniu się z nami całorocznym, tak? I zbilansowaniu, nasi odbiorcy dostali zwroty.
Pani prezes, to w takim razie chciałabym zapytać, czy spełniło się niejako pani marzenie, zamykając ten etap inwestycji potężnej, którą są te turbiny, kotły. I co jeszcze można zrobić, żeby w Ciechanowie mieszkańcy no, tak nie odczuwali tych wszystkich podwyżek, które nas nękają? Czy ta zapowiadana i planowana ferma fotowoltaiczna to będzie już taka absolutna kropka nad i?
My na razie nie planujemy farmy. Ja mogę powiedzieć, znaczy jest oczywiście w jednym z naszych projektów, ale to jest taki projekt na kolejne lata. Dla nas priorytetem jest właśnie to, żeby zapewnić te bezpieczne i akceptowalne cenowo dostawy ciepła. Dlatego tym następnym projektem, czyli tutaj kończymy do końca września, oddajemy te wszystkie nasze inwestycje, czyli kogenerację, elektrociepłownie na biomasę i wszystkie inwestycje, które były, bo to było 5 dużych zadań przez 3 lata realizowanych na sieci. W tej chwili realizujemy jeszcze ulicę Mleczarską, jest skończona ulica Mazowiecka, więc tutaj tych wyzwań i faktycznie realizacji było naprawdę dużo w ostatnich 3 latach, ale no tempo nasze jest też duże i my już mamy środki przyznane na drugi kocioł na biomasę, tylko wodny, czyli wyrejestrowaliśmy jeden z kotłów parowych na węgiel już i od 4 kwartału chcemy przystąpić do tej kolejnej inwestycji, czyli znowu ograniczymy na kolejnym poziomie wykorzystanie kotłów węglowych. Ja przypominam tylko, że w ogóle ten cel zmiany paliwa, zarówno na tą kogenerację gazową, jak i na biomasę, jest taki, żeby uniknąć i wyjść z takich nieprzewidywalnych kosztów systemu uprawnień do emisji, bo w tej chwili na każdy gigajoule wyprodukowany z kotłów węglowych, które są w centralnej ciepłowni, koszt zakupu samych uprawnień to jest ponad 40 zł. Także sobie można policzyć, tak jak gigajoule kosztuje w tej chwili nawet w taryfie powiedzmy około 100 zł, no to jaki to jest ogromny udział, tak? Drugie tyle to jest paliwo, no i oczywiście koszty eksploatacyjne. Natomiast w biomasie tego nie mamy, czyli nie mamy tego narzutu uprawnień do emisji. Po drugie to jest OZE, czyli odnawialne źródło energii i rozliczamy się z tego, musimy mieć certyfikaty na każdy kilogram i na każdy gram praktycznie tej zrębki, która do nas przychodzi, że ona jest, spełnia definicję zrównoważonej, czyli nie pochodzi z jakiegoś wyrębu albo nie jest to drewno pełnowartościowe. Jeżeli chodzi o gaz, nasze obie kogeneracje są dlatego nie na terenie centralnej ciepłowni, tylko w ogóle na innych działkach. Po pierwsze oczywiście, bo to wynika z kwestii technologicznych, z bezpieczeństwa dostaw i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, ale po drugie właśnie dlatego, że one nie są w systemie handlu emisjami, czyli my na nie nie musimy kupować uprawnień do emisji. Czyli my cały czas uciekamy od tego kosztu związanego z systemem uprawnień do emisji, bo ceny przez 2 lata z 20 euro wzrosły teraz do 89, a nawet osiągały już poziom 100 euro. Także to jest naprawdę, są potężne pieniądze, które można zaoszczędzić dzięki właśnie tym inwestycjom. Stąd ta kolejny etap właśnie tego kotła na biomasę wodnego. To jest 26 milionów planowany budżet, z tego 11 to jest dotacja, którą dostaliśmy z Narodowego Funduszu i no, pozostała część to jest też pożyczka z Narodowego Funduszu. Kolejny projekt, który mamy, nad którym w tej chwili już pracuje zespół naszych fachowców, to jest digitalizacja sieci ciepłowniczych. Będziemy składać wniosek, ponieważ ten program jest już ogłoszony w NFOŚ-u. Natomiast te pozostałe projekty, które rzeczywiście mamy przygotowane na etapie studium wykonalności, to są projekty związane rzeczywiście z farmą fotowoltaiczną plus pompa ciepła, ale to już będą dotyczyły takiego, można powiedzieć, wyodrębnionego obszaru. No i ostatni projekt będzie dotyczył Augustyńskiej, ale to będzie raczej bliżej 2030 roku.
To tymczasem pani prezes, ciesząc się z zakończenia tych ważnych inwestycji, oczekujemy na zaproszenie na teren PEC-u, aby zobaczyć to wszystko, jak to wygląda w praktyce. Mam nadzieję, że mieszkańcy skuszą się i skorzystają z tej propozycji. Bardzo dziękuję za opowiedzenie nam o tych ważnych inwestycjach. Myślę, że dla przeciętnego mieszkańca miasta to są takie trochę niewyobrażalne rzeczy, ale już wyobrażalne są koszty ciepła, które dotykają każdego z nas. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo i zapraszam. Oczywiście będzie informacja, kiedy będzie ten dzień otwarty na jesieni tego roku.
Oczywiście my również poinformujemy na antenie radia. Pani dr Małgorzata Niestemska, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie, była dzisiaj moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Barbara Tokarska-Wójciak, dziękuję za uwagę.